Halo?
Halo?
Tu spontaniczny teatr sztuki z Hanoweru.
A, to szalenie ciekawa sprawa. Przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, rozmawiam telefonicznie z mieszkającym w Hanowerze moim serdecznym przyjacielem, pianistą i oczywiście akompaniatorem moich utworów, Witoldem Czajkowskim.
Witam serdecznie.
Witku, żeby nie zadawać banalnych pytań wigejstwie, przystąpmy od razu do sprawy. Czy pamiętasz, jak myśmy się poznali?
To było ogłoszenie. To było ogłoszenie. Gazeta nazywała się bodajże...
Zweite Hand.
Tak, bo tu w Hanowerze też jest taka gazeta, nazywa się Heiße Draht. Ja się przez długie lata nie mogłem przyzwyczaić do Heiße Draht i zawsze mówiłem Zweite Hand i nikt nie wiedział, o co chodzi.
No
właśnie. Po prostu 7 lat w Berlinie się tak odbiły na moim życiu, że te 10 lat w Hanowerze nie mają żadnego znaczenia.
Tak, bo mnie wcześniej akompaniowała Wandzia Cegiełkówna, taka pani z Łodzi, właściwie zupełne przeciwieństwo do ciebie.
Aha, no tak.
Dlatego, że ty jesteś wysoki, powiedzmy jeszcze szczupły, ona była
mała
i taka pulchniutka.
Ale dobrze grała.
Dobrze grała, tylko że ja jej musiałem wszystko pisać, każdą nutkę musiałem jej narysować, każdą fermatę. Natomiast ty siadasz do fortepianu i po prostu grasz, więc ty grasz jak z nut, a ona grała z nut.
No tak, bo nade mną latają muzy.
No właśnie.
Nade mną latają muzy ze skrzydłami.
Jej mąż też był zresztą muzykiem, chyba grał na kontrabasie, a potem gdzieś zniknęli, to znaczy wyjechali do Stanów Zjednoczonych.
I pewno
ja wtedy dałem ogłoszenie właśnie do Zweite Hand i było dość dużo zgłoszeń, ale nie wiem, wybór padł właśnie na ciebie.
Tak.
I czy ty pamiętasz, że myśmy długo rozmawiali po niemiecku.
Tak, właśnie, długo po niemiecku.
A potem wpadłem na Polskę, żeby ciebie zapytać o narodowość.
Właśnie, właśnie. Ja myślę, że obie strony długo się zastanawiały, skąd...
Co to w ogóle za...
Gość pochodzi.
No właśnie.
W stronie drutu.
Potem jeszcze zgłosił się jeden Polak, nawet mój znajomy, którego ty pewnie też poznałeś. Ja go poznałem w Zgorzelcu. Nawet potem zamieszkał u mnie króciutko na Dorfstrasse, na szczęście krótko. Taki barowy.
Pianista.
Pianista, tak, ale ja już nie pamiętam, jak się nazywał.
Barowy pianista.
Tak, tak.
Ja wiem, ja chyba wiem, czy on potem u mnie nie mieszkał też?
Tak, może i u ciebie, tak, u ciebie też potem.
On grał w cyrku w Szwajcarii.
Tak, gdzieś coś takiego, tak.
On się
tak.
Do ciebie też zgłosił.
Tak, tak, oczywiście. Tak.
I potem patrz, wylądował przypadkowo u mnie.
Tak, także to były niesamowite historie.
Ale rozmawialiśmy po niemiecku długi czas. Ja w budce stałem, bo ja nie miałem wtedy telefonu w domu.
No właśnie, tak.
Zadzwoniłem, jak to ty napisałeś wiersze, ogłoszenie dałem, akompaniatora szukałem.
Tak, tak, coś w tym rodzaju.
No właśnie.
Ja zresztą spróbuję ten wiersz potem przeczytać.
Mhm. Tak, no i rozmawialiśmy, no i w końcu przeszliśmy na język ojczysty.
Tak, i okazało się, że... Ty grasz tak, że mogliśmy zaraz na drugi dzień, czy też właściwie pojutrze, bo
tak.
W następnym dniu trochę ćwiczyliśmy.
Troszkę ćwiczyliśmy, ale tylko troszkę.
Ale tylko troszkę i od razu były nagrania, ponieważ ja miałem termin u tego pana w takim ewangelickim studio z Radia Ewangelickiego, które się nazywało Studio też numer 1.
To było na Hansaplatz.
Bachstrasse 1.
Tak, ale to było przy przystanku, pamiętam, Hansaplatz.
Tak, to jest możliwe.
Zresztą, pamiętasz? W takim wieżowcu na samej górze.
Na samej górze on się nazywał Charlie. Aby to był Karl, ale tak go nazywano, zresztą Wiesenthal. O, nawet nazwisko sobie przypomniał.
Bardzo przyjemna atmosfera była w studiu, pamiętam.
Tak, tak. Wtedy, ale to nam się udało rzeczywiście w krótkim czasie dwie pełne kasety nagrać. Wtedy oczywiście nie było jeszcze
Ja nie wiem, ale atmosfera jakaś taka wspaniała zapanowała wtedy, pamiętam, między nami.
Tak, tak, ja też to pamiętam.
Było tylko kiwanie głowami i granie.
I granie i śpiewanie, i tak.
I potem było kiwnięcie głową i że dobrze, dobrze i potem szło dalej. Po prostu jak z nut.
A potem występy w teatrach, w galeriach, w klubach. Jaki spektakl utkwił ci najbardziej w pamięci?
Najbardziej utkwił mi w pamięci koncert w jakiejś małej galerii. Pamiętam, że na podłodze było dużo kamieni przeróżnych. Nie pamiętam, gdzie to było. Na Neukölln chyba. Albo na Kreuzberg. To była mała galeryjka z dwóch pomieszczeń złożona, na podłodze były kamienie, duże płyty kamienne chyba i po bokach rozsypane takie jakieś jasne kamienie.
Ach tak, to pamiętam, tak, pamiętam, rzeczywiście, tak.
Ja sobie nie jestem w stanie przypomnieć dokładnie, ale pamiętam, że to była bardzo kameralna atmosfera, w bliskość widzów, bezpośrednia.
Mhm.
Już nie pamiętam, pianino, nie było fortepian, pianinko stało, no i było wyśmienite białe wino potem.
A mam ci powiedzieć, jaki spektakl utkwił w mojej pamięci? No. Stosunkowo niedawno, ten, który się nie odbył, ale za który dostaliśmy całkiem niezłe honorarium.
On się odbił, tak, na stanie konta. Tak.
Niesamowite. No i... Mieliśmy lecieć do Kanady, wszystko było przygotowane, a no. Tylko pieniądze przyszły.
No, to jest coś wspaniałego, no.
Tak, to coś wspaniałego.
To się to jednym słowem, Kanada.
Tak, Kanada. Właśnie mogłoby się to jeszcze nieraz powtórzyć.
Takie koncerty, tak, oczywiście. Moglibyśmy przynajmniej raz w miesiącu. Tak.
Bilety były zapłacone, wszystko. Oczywiście ja jakoś tak zrobiłem, że mój bilet samolotowy zostanie zwrócony, ale o dziwo wasze nie, także... Ale to nie jest takie istotne, bo pewnie bogaci ludzie, więc...
Ale ja myślę, że to się po prostu to koreluje ze spontanicznym teatrem sztuki.
Właśnie, dokładnie, tak.
To jest dokładnie potwierdzenie słuszności naszych działań, twoich przede wszystkim.
Za chwilę przedstawię słuchaczom nagrania, które pochodzą z tamtego właśnie okresu. Zresztą to była twoja propozycja, żeby to pokazać i ty te nagrania w swoim studio w Hanowerze przygotowałeś. I wtedy jeszcze nie było płyt kompaktowych, no nie było takiej techniki jak teraz, ale mam nadzieję, że ty to świetnie
tak jak
wyczyściłeś tak szumy, jak... które tam na tych kasetach, zresztą...
Tak, te kasety już mają parę ładnych lat.
Właśnie, a te matki zginęły matki, gdzieś, bo to życie...
Synowie tylko.
Tak, tak. Życie płynie dalej.
Synowie leżą po szufladach po prostu i no to jest jakby nie było 87 rok. Ja mam przed sobą nawet kasetę. Właśnie leci w tle tutaj, o.
A właśnie, tak rzeczy.
No. To jest Staszek.
Tak, tak.
Za młodych lat.
Tak, za dawnych lat, to dokładnie 15 lat temu.
15 lat temu i mam przed sobą kasetę, gdzie pisze Witkowi egzemplarz numer 1 w dniach naszych urodzin, imienin.
Aha.
12-13 listopad, 87 rok.
87 rok, tak, tak.
To jest 15 lat. Więc ja chcę tylko powiedzieć, że po prostu w moim życiu kontakt z tobą i produkcję z tobą, jakiekolwiek, czy wspólne nagrania, czy występy, napiętnowały kawał mojego życia.
Dziękuję. Mam nadzieję, że to był czas przyjemny. To znaczy, ja nie mówię był, bo to jest ciągle.
Jest czas przyjemny w dalszym ciągu, oczywiście, mimo tej odległości, która nas dzieli.
Pomiędzy Zurychem a Hanowerem jest jednak parę kilometrów. Niemniej zapowiadają się znowu występy, to znaczy w Zurychu, w La Chaux-de-Fonds. Ja tam jadę...
Pamiętasz?
La Chaux-de-Fonds. Właśnie, dobrze, ja nadam też to się nazywa Romanzo de La Chaux-de-Fonds. To była też przyjemna chwila, bo to były setne urodziny Edmonda Priva, bardzo uroczyście obchodzone w Bibliotece Miejskiej w La Chaux-de-Fonds. I oczywiście tam graliśmy. Był z nami jeszcze Hubert Stokowski.
Tak, teraz tak, oczywiście. Piękna, olbrzymia sala. No to piękna ona nie była, ale była duża.
Duża,
było
tak.
Mnóstwo Polaków.
Mm-hmm.
I na koniec graliśmy polskie utwory.
Publiczny tak, tak. Najpierw w języku esperanto, a potem na końcu rzeczywiście
tak,
po polsku
tak. Śpiewaliśmy. Pamiętam nawet taką bardzo ładną dziewczynę. Zresztą... Nie pamiętam, jak ona się nazywa, z mamą razem mieszkały. Pamiętasz? Potem odwiedziliśmy ich.
A tak, rzeczywiście, tak, tak.
Pamiętam, że no strasznie była zafascynowana pozytywnie naszymi występami. Twoją osobą przede wszystkim.
Dobrze, dobrze. Dziękuję.
Tak, i to było w Laszotwo.
Proszę Państwa, z materiału, jaki dostanę wkrótce od Witolda Czajkowskiego, wybiorę ballady i pieśni żeglarskie. Najpierw z Berlina, właśnie z jeziora Wannsee, pod tytułem Dowd Des. Ciągle zresztą aktualna treść, szczególnie ostatnia strofa, mówi o ciągle trwającym konflikcie izraelsko-palestyńskim. 15 lat od nagrania, 20 lat albo i więcej od napisania, a problem staje się jeszcze bardziej aktualny niż wtedy. Inne pieśni powstały w różnych sytuacjach żeglarskich, na morzu, właśnie na oceanie, jak kapitański bal podczas flauty. O, słyszę w tle, że Witold Czajkowski właśnie podgrywa.
Tak, czuję się jak w Berlinie.
Przy strzelających jak z armaty żaglach w Zatoce Biskajskiej w 1974 roku. Potem niektóre pieśni powstały na Morzu Egejskim, na przykład na Krecie albo na wyspie Hydra. Na Krecie spotkałem zresztą innego polskiego żeglarza na katamaranie i to było bardzo ciekawe spotkanie. Na Dunaju oczywiście, na Wiśle, na Zalewie Zegrzyńskim, na Bałtyku spotkałem potem żeglarzy śpiewających moją balladę dunajską, ale zaczynali ze słowami płynie jacht po Bałtyku, a nie po Dunaju.
A propos Dunaju, poznałem dwóch wspaniałych żeglarzy dzięki tobie. Jeden nazywał się Dodo, a drugi Vlado.
Aha, byliśmy z koncertem w Bratysławie. To był, zdaje się, z okazji jakiegoś spotkania Pen Klubu.
Tak.
I tam rzeczywiście zamiast uczestniczyć...
No, pamiętasz, wspomniałeś wtedy, tutaj gdzieś ja się wywróciłem łódką. I ktoś mnie uratował kiedyś. I ja muszę znaleźć to miejsce. I żeśmy szukali tego miejsca. Znaleźliśmy ten mały jakieś tam nabrzeże.
I pierwszy człowiek. Pierwszy
człowiek, jedyny człowiek, który tam szedł.
Właśnie to był właśnie ten, Dodo. Tak.
Czy nie zna takiego człowieka Dodo? A on mówi, przecież to ja. To ty! A ja w tym momencie chciałem powiedzieć, nie Dodo, tylko Dada.
No właśnie, to jest tak. I potem nas załatwili jakoś tak, że nas wzięli policjanci.
Ale nie wtedy.
Na motorówkę, to znaczy nie wtedy, tylko do następnym razem.
Tak, tak.
I powozili nas po Dunaju i odwiedziliśmy miejsca te tragiczne, kiedy te łodzie się wywracały. No, i
wspaniałe spotkanie. To było, pamiętam, na barce, na której restaurację jakąś tam.
Tak. Ja myślę, że on ciągle tam jeszcze jest i trzeba będzie to miejsce jeszcze odwiedzić.
Tak, koniecznie.
Może nawet w tym roku, bo to 30. rocznica, dokładnie 30. rocznica tego słynnego wypadku. Od tego czasu Komisja Dunajska zabroniła pływania na jachtach tylko pod żaglami bez motorów.
Aha.
No tak. Także to dość znaczące zdarzenie
oczywiście,
było wtedy.
Oczywiście, no tym bardziej, że wszystkie te kraje, które... nad Dunajem leżą, przystępują powoli. Do NATO!
Właśnie, do NATO! To jest zawołanie co durniejszych dziennikarzy. Ponoć Bush wymyślił teraz jakąś nową rakietę, gdzie na czubku tej rakiety wsadza polskiego dziennikarza i każe mu krzyczeć do NATO. I to wtedy ma być
samosterująca
rakieta, tak.
Czy to jest dowcip rysunkowy?
Nie, to jest dowcip z tych dowcipów o Polsce.
A,
Polish jokes. Właśnie mnóstwo takich dowcipów krąży po Ameryce, ale Polacy jakoś tego nie czują i klaszczą w dalszym ciągu.
W dalszym ciągu klaszczą.
Tak, ale to my się nie musimy tym...
Polacy wybrali lewicowców.
Tak.
Znowu, także...
Ale ci jeszcze bardziej klaszczą. Ci...
Jeszcze bardziej.
Tak, jeszcze bardziej. Oni do NATO krzyczą co drugi dzień.
Lenin byłby innego zdania.
No ja myślę...
Ale on był dadaistą.
Lenin był rzeczywiście dadaistą, bo Lenin właśnie należał do tego ruchu Dada w Zurychu, bo ten ruch powstał w Zurychu i jako czołowy dadaista wyruszył do Petrogradu, tak się pewnie nazywał Petersburg wtedy, i tam wywołał rewolucję, także to było chyba największy efekt Dada.
Tak, od tego czasu datuje się rozkwit języka rosyjskiego i wszyscy mówili tylko Dada. Da, czyli każdy potakiwał. Tak jak sam zresztą mówiłeś jakimś tam, w któryś z sonetów. Da, tak, tak. Nawet na płycie, jest, na tej barszczadzie wspaniałej, którą żeśmy razem stworzyli.
Tak, właśnie, tam jest też, tak. Bo to jest alfabet Dada.
Bo to jest alfabet Dada, właśnie. Tak, tak.
Tam jest taki na końcu marsz pogrzebowy na śmierć artysty dadaisty.
Wstrząsający. Wstrząsający jest ten marsz.
No właśnie.
Polecam wszystkim wysłuchanie tego.
Witku, jakoś czas leci. Zresztą czas jest bohaterem moich książek, jak wiesz, a ludzie są tylko świadkami tego czasu.
No tak.
Więc ponieważ biegnie ten czas nieubłaganie, my musimy kończyć, ale ja tylko powiem, że właśnie zacznę za chwilę nadawać koniec tej ballady dunajskiej, bo ona jest w języku esperanto i ja to umieszczę na stronie esperanckiej. Na stronie niemieckiej umieszczę ten wiersz po niemiecku, a czyta Hermann Ebeling. Nie wiem, czy pamiętasz.
Pamiętam, dystyngowany aktor.
Tak, wspaniały aktor.
Wspaniały. Pamiętam jego mieszkanie.
Tak, olbrzymie, potężne, ja. Prawda?
Olbrzymie, w starym budownictwie.
Ale przede wszystkim jest to barwna postać. Myśmy byli na takich bankietach w jachtklubie berlińskim i tylko obaj byliśmy w normalnych jakichś takich ubraniach, reszta we frakach, w jakichś takich bardzo uroczystych strojach, ale raczej operetkowych. I tylko on był normalnym człowiekiem. Ja zresztą o nim napisałem sonet. Miał takie stare jachcisko, szło tylko baksztagiem do przodu, mowy nie ma, nie było, żeby ten jacht szedł pod wiatr. I bo ja wiem, no przede wszystkim te jego sposób artykulacji i przekonywania. W jego wykonaniu mój wiersz po prostu tak brzmiał, że nawet tak. Wtedy, kiedy ktoś nie chciał, to musiał tego posłuchać.
Tak.
Witku, życzę pomyślności, całuj Ulę, twoją żonę.
A tak.
Uszczypnij twoich chłopców.
A psu?
Psu nadepnij na oko.
Piesek, polecam jeszcze raz wysłuchanie płyty Barszczada, dlatego że tam jest nawet Maxi, ten piesek nasz.
A właśnie, na końcu rzeczywiście jest
on też przy stole siedzi.
Barszczowa ballada i piesek sobie na końcu tak. Podstrzykuje, a wy w gronie rodzinnym śpiewać.
Śpiewamy, popijając czerwony, pyszny bar. Teraz, potem i zawsze.
Trzymaj się, Witek.
Donato!
Donato!
Czołem, czołem, czołem.
Cześć.
Cześć. Dziękuję serdecznie.
Cześć.